Gościem Poranka Wnet Krzysztof Sobolewski, sekretarz generalny Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
Głos trochę jakby zdarty po wczorajszym meczu.
Dobrze, że jest.
Dobrze, że jest i dobrze, że jest awans.
Panie redaktorze, fantastycznie, że jest awans. I z tego się trzeba cieszyć i trzeba to doceniać. 36 lat czekałem na to. Ja za mojego życia nie pamiętam takiej radości. Za mały byłem, kiedy w 86 wychodziliśmy z grupy, więc dla mnie to jest coś, co jest rzeczą fantastyczną i najważniejsze, że jest awans. Inne nic się nie liczy. I gratuluję drużynie trenera Michniewicza.
To pan Michniewiczowi. Od razu ustawił naszą rozmowę. Wtedy 86 trenerem, dobrze pamiętam, selekcjonerem był Jacek Gmoch. Pierwszy mecz z Niemcami zremisowany.
Antoni Piechniczek.
A ten był selekcjonerem?
Antoni Piechniczek.
O, to pan poseł mnie zaskoczył.
Jacek Gmoch był w 78.
W 78 na mundialu.
W 82 i 86 już prowadził Antoni Piechniczek.
Rzeczywiście. I wtedy był ten mecz z Niemcami, to był wygrany. To analogia mi się nie udała do 86 roku. Pan poseł jest wybitnym znawcą piłki nożnej, nie tylko praktyki. No dobrze, nie, a styl nie warto się martwić?
Panie redaktorze, przed nami mecz, który może zdecydować o tym, że możemy zagrać w ćwierćfinale Mistrzostw Świata. Po raz pierwszy od tak naprawdę 82 roku, czyli
Francją,
mamy 40 lat, więc idąc tą historyczną analogią, liczymy, że to nie jest ostatnie słowo chłopców Michniewicza.
Byśmy powiedzieli, no ale po tym meczu z Argentyną, jak pan poseł sobie wyobraża zwycięstwo z Francją, z potężną Francją, która jest wśród faworytów tego turnieju?
Panie redaktorze, na Mistrzostwa Świata faza play-off to jest jeden mecz. Jeden mecz, 90 minut, wszystko może się zdarzyć, 90 lub 120 minut i rzuty karne, ale wszystko może się zdarzyć i znając zmysł taktyczny trenera Michniewicza, selekcjonera Michniewicza, to jestem optymistą. Nie. I sądzę, że to nie jest ostatnie słowo i życzę im jak najlepiej, a cieszę się z tego, co już się stało, bo na to czekałem 36 lat, nie tylko ja zresztą, niech mi pan wierzy, to nasze pokolenie dużo doświadczyło, oglądając reprezentację Polski i rzadko były to pozytywne emocje, a jeśli już mamy te pozytywne, to je cieszmy się z nich i liczymy na więcej. Ja liczę na więcej.
I to jest ten optymizm i ta nadzieja, panie pośle. Co pan poseł podpatrzył trenera Michniewicza, co można na pole polityki przełożyć? Twarda obrona?
Defensywa. To tak zazwyczaj jest w koszykówce, że najważniejsza w koszykówce jest obrona. Słynne defense. No i to jest przełożone też tutaj u trenera Michniewicza na zespół. I kontratak, czyli to, co zazwyczaj było naszą najgroźniejszą bronią reprezentacji.
A to PiS w kampanii wyborczej będzie się twardo bronił i kontratakował?
Panie redaktorze, czas chyba obrony się powoli kończy i trzeba przejść do kontrataku. I trochę już zaczynamy wykonywać pierwsze ruchy
kontratakach. A jak wygląda kontratak w polityce? W piłce to prosto, do przodu
i biegniemy.
W polityce,
panie redaktorze, to jest trochę dłuższy czasokres, kiedy widać, że jest się już w kontrataku, czy w takiej fazie do przodu, więc mam nadzieję, że ta faza już się zaczęła chociażby naszymi propozycjami legislacyjnymi i wyjściem z innymi propozycjami, które do tej pory to były na zasadzie kontrargumentów, a teraz to są nasze jako nasze i ktoś inny ma się do tego, musiał od tego odnosić.
Czyli tym wybiciem do przodu jest ustawa o komisji weryfikacyjnej?
Jednym z tych elementów jest na pewno ta ustawa. Dzisiaj będzie złożona do laski marszałkowskiej. Zapowiadałem, że wczoraj, ale jeszcze były tam drobne poprawki, ale dzisiaj będzie na pewno złożona do laski marszałkowskiej. I
co
będzie
jeszcze?
Początek procedowania, już nie na tym posiedzeniu, ale na kolejnym.
Co jeszcze?
No, dzisiaj też procedujemy między innymi ustawę gazową o zamrożeniu cen gazu dla odbiorców indywidualnych i odbiorców wrażliwych.
No, to coś jakaś nowość. Był węgiel,
Nie, doktorze, ale to też jest,
gaz,
ale to też jest wyjście do przodu i zabezpieczenie Polakom zabezpieczenie ich przed tymi dolegliwościami, które się wiążą z kryzysem energetycznym, z którym mamy do czynienia w Polsce, w Europie, związanym z agresją Rosji na Ukrainę, więc to jest też jeden z elementów. Są inne, niedługo będziemy mówić o kolejnych,
ale
11 grudnia na przykład jest Zgromadzenie Polskiej Wsi i tam będziemy mówić o tym, jakie mamy propozycje i co będziemy, z czym pójdziemy do na polską wieś i o czym będziemy rozmawiać z rolnikami.
Będziecie przepraszać się z rolnikami za piątkę dla zwierząt?
Panie redaktorze, czasami trzeba zrobić krok do tyłu, żeby zrobić dwa do przodu.
Jak rozumiem, piątka dla zwierząt była krokiem w tył w relacjach Prawa i Sprawiedliwości z rolnikami.
To mówię już teraz w kontekście następnych kroków. O piątce dla zwierząt w tej chwili nie ma tego tematu i będą inne propozycje, będzie.
To skoro pan poseł sam wywołał temat wsi, wielu posłów nieoficjalnie Prawa i Sprawiedliwości mówi, że była miłość, była dosłownie realna miłość między elektoratem wiejskim, zwłaszcza rolniczym, wobec Prawa i Sprawiedliwości, ona prysła, stała złamana, to może być bardzo groźne zawiedziona miłość właśnie piątku dla zwierząt. To jest prawdziwy opis.
Panie redaktorze, ja sam jestem, pochodzę ze wsi, urodziłem się na wsi, mieszkałem, pracowałem w gospodarstwie rolnym też, więc wiem, co znaczy rolnictwo, co znaczy wieś i zdajemy sobie sprawę z tego, że nie wszystko poszło tak, jak pójść powinno, dlatego mając z tyłu głowy to, co się stało, 11 grudnia będziemy, mam nadzieję, z dobrą ofertą wyjdziemy do polskiej wsi.
No dobrze, to mamy tych kilka tematów. To są te lagi na Robercikach, to będzie Robercikiem w reprezentacji Prawa i Sprawiedliwości.
Panie redaktorze, tutaj mamy całą drużynę Zjednoczonej Prawicy. To nie jest tak, że jest tylko jedna osoba, jest cała drużyna Zjednoczonej Prawicy i... Ale oczywiście mamy lidera jednego i to jest to, czym różnimy się od opozycji. Liderem jest pan prezes Jarosław Kaczyński i tutaj jest ostatnie słowo należy do pana prezesa i w Zjednoczonej Prawicy i w tym, jakie określamy kierunek naszych działań. Dlatego tutaj nie mamy problemów w przeciwieństwie do naszych oponentów politycznych. Zresztą z ostatnich badań wychodzi, że ponad połowa Polaków nie widzi lidera na opozycji. Trochę smutne dla jednej osoby zapewne to badanie, no ale...
Tu jest lider, a kto mu będzie dogrywał?
No to już jesteśmy od tego my wszyscy, żeby wspólnie wspomagać ten wysiłek, który jest podejmowany przez pana prezesa też.
Premier to jest lewy pomocnik, prawy pomocnik.
Panie redaktorze, jeśli miałbym ustawiać 11 Prawa i Sprawiedliwości, to
premier by się załapał, czy nie?
To trudne, bo jest to dosyć szeroka drużyna, więc trudno jest.
Ale oczywiście, pan wpuścił?
Jest pan premier, są nasi ministrowie, są nasi koalicjanci, panie redaktorze.
Zbigniew Ziobro też by dostał od pana powołanie.
Powołanie zawsze można dostać, szeroka kadra jest.
A wybiegłby w pierwszej jedenastce Zbigniew Ziobro?
Panie redaktorze, w tej chwili jest to pierwsza jedenastka Zjednoczonej Prawicy i tutaj nikt nie ma zamiaru tego zmieniać.
A dzika karta dla Pawła Kukiza na przykład?
Lepiej bym tego nie określił.
Ale dostanie tą dziką kartę, czy nie dostanie?
To, panie redaktorze, leży na stole. Wszystko zależy od...
Paweł Kukiz powiedział, że on chętnie ją podejmie, ale ma pewne warunki zniesienie immunitetów.
Znamy te warunki.
Spełnicie je?
No, zniesienie immunitetów, ponieważ jest. To, że jest w Sejmie położone na stole.
Ale tak leży.
Musi odczekać, bo to było składane niedawno.
Zmiana w Konstytucji.
Zmiana Konstytucji musi chyba 2 tygodnie albo 4 tygodnie odczekać w Sejmie.
Ale to chyba się łapało na grudniowe posiedzenie, panie pośle.
Grudniowe posiedzenie to ostatnie jest związane z budżetem, więc też jest tam dosyć napięte, bo budżetowe to będą 2 posiedzenia, bo budżet musi być na oddzielnym posiedzeniu. Ale być może będziemy już nad tym procedować, bo tam jest też zmiana konstytucji dotycząca konfiskaty mienia rosyjskich oligarchów, związane też z tym, że wydatki na zbrojenia nie byłyby wliczane w dług publiczny.
To panie pośle, jeszcze w takim wypadku jest zmiana ordynacji, wpiszecie zmianę ordynacji do swojego programu politycznego?
Panie redaktorze, zmiana kodeksu wyborczego jest przygotowywana, ale to jest tylko i wyłącznie pod kątem samej procedury głosowania, liczenia głosów, transparentności.
To nie spełnicie postulatów Pawła Kukiza. Byście w swoim programie na kolejną kadencję mieli zmianę ordynacji wyborczej.
Panie redaktorze, jeśli wyszedłby Paweł Kukiz z propozycjami, jakie by to miały być zmiany, chętnie się nad nimi pochylimy i możemy wejść z nim w ten program, jak to mówią, i procedować, ale musiałyby być to jakieś konkretne propozycje, pochylilibyśmy się nad nimi i oczywiście tutaj trzeba od razu zaznaczyć, że one mogłyby zacząć obowiązywać od kolejnej kadencji.
To jest jasne i tego też nie oczekuję. Paweł Kukiz, ostatnia kwestia do tego małego koalicjanta, chociaż w formie zawieszonej, jak sam powiedział, sędziowie pokoju, co się stanie z tą ustawą, bo chyba tutaj Zbigniew Ziobro, inny koalicjant, staje okoniem.
No jest tutaj pewna rozbieżność w ocenie tego projektu, natomiast jest on procedowany w podkomisji sejmowej, więc to nie jest też tak, że został utrącony lub nie jest brany pod uwagę, ale jest tam też dużo poprawek, bo został ten projekt złożony ponad rok temu, a w międzyczasie zmieniły się też przepisy.
Ale panie pośle, potrafiliście ustawy przyjmować,
panie redaktorze, to
ekspresowo.
Zgadza się, jeśli nie ma się chociażby do przepisów wykonawczych już ponad 200 poprawek. No i to jest zgłoszone przez wnioskodawcę, czyli...
zbiera, jak jest dobry przewodniczący, dwa dni przerobi.
Przypominam, że... ale trzeba te poprawki zgłosić, a to jest projekt, którego gospodarzem jest pan prezydent.
Ale
to też przypominam,
chodzi tylko o merytorykę, czy chodzi też o...
W tej chwili to jest głównie merytoryka, ale oczywiście głównie merytoryka i legislacja.
No
ale
właśnie, tylko legislację, czy
ale też oczywiście są i uwarunkowania polityczne, które troszeczkę nam opóźniają szybkie procedowanie tego.
Zablokują
projektu
w tej kadencji?
Nie sądzę, aby zablokowały, natomiast mamy tutaj kilka rzeczy, które trzeba sobie wyjaśnić.
Trochę żeśmy powiedzieli o tym Pawle Kukizie, to jeszcze jedno pytanie. Ktoś jeszcze inny dostanie dziką kartę, czy to jest tylko jeden kandydat?
Panie redaktorze, każdy, kto chciałby się włączyć w realizację programu Zjednoczonej Prawicy, taką dziką kartę może otrzymać.
Każdy? Bo ja wiem, Leszek Miller również, jakby coś mu się stało, wstałby rano, jesteś już jednak pisowcem, to pan by go wpuścił na listy?
Panie redaktorze, jak widziałem farbowanie się Leszka Millera, to sądzę, że nawet byłby w stanie się przefarbować i na tę, i w tą stronę, ale nie sądzę, żeby tutaj znalazła się jednak dla niego jakakolwiek dzika karta, jedynie karta ale już nie będę kończył jednak, nie.
Czerwona.
Nie poszedłbym. O, najlepiej, czerwona.
To nawet się kojarzy, panie pośle, bo tam powiedział każdy, to nie wiem, a Robert Bąkiewicz, jego ten narodowy ruch, mógłby być, nie mógłby być?
Panie redaktorze, jeśli chciałby realizować nasz program, nasze założenia, nie widzimy tutaj przeciwwskazań.
Pani poseł Agnieszka Ścigaj i jej grupa wieloletni.
Przypominam, że pani poseł
profesor Giżyński,
Agnieszka Ścigaj, pani minister.
Minister, wiceminister.
Czy tak pan jest poseł Zbyszek Giżyński, Zbigniew Giżyński.
To żeby była
współdziałają
powrót,
z nami.
Albo piąty powrót pana posła Giżyńskiego.
Proszę pamiętać, że współdziałają z nami, więc w tej chwili...
Mają miejsce na listę?
O tym nie rozmawialiśmy. Pewnie ta rozmowa przed nami, jeśli oczywiście będzie zainteresowanie z drugiej strony, bo to nie my wychodzimy z takimi propozycjami czasami. Tutaj też jest dobrze by było, gdyby ta inicjatywa pojawiła się z innej strony. Natomiast my czekamy. Mamy czas jeszcze.
Jeszcze mamy tego czasu, powiedzmy
11 miesięcy, ale patrząc po kalendarzu wyborczym, to mamy tak naprawdę kilka miesięcy, bo później to już jest wyłącznie kampania wyborcza.
Naszym gościem Krzysztof Sobolewski, sekretarz generalny Prawa i Sprawiedliwości, poseł również tej partii. Panie pośle, patrzę na moje krótkie notatki. KPO mi się pojawia tutaj dzisiaj, jak dowiedzieliśmy się z naszego serwisu informacyjnego. Minister Szymon Szynkowski-Welsenk będzie w Brukseli. Odblokujecie te pieniądze?
Panie redaktorze, kiedyś mówiłem o tym, że wcześniej czy później KPO do Polski Teofil.
Wiele osób mówi, że po wyborach.
Jest też taka opcja, że po wyborach, ale jest też opcja, że część, pierwsza transza może być i przed wyborami, tak jak i wpływały zaliczki, w tej chwili wpływają zaliczki z pierwszych programów na nową perspektywę. Też mogę dodać jedno, że w zakresie, znowu muszę wrócić do rolnictwa, to z KPO są realizowane już projekty, więc to nie jest też tak, że z KPO nie realizujemy już projektów. My realizujemy już projekty i są programy, ale to jest tak i tak czy tak w przypadku KPO, jak i w większości unijnych programów, są tak zwane płatności z dołu, więc najpierw i tak są najpierw pieniądze budżetowe, a później refunduje to Unia Europejska i to jest taka jest reguła w pieniędzy unijnych. Więc my już jesteśmy w trakcie realizacji KPO, a co do kwestii później refundacji, to i tak chcę przypomnieć, że KPO to jest program na 7 lat, więc to jest też perspektywa, że część pieniędzy oczywiście i tak będzie spływać przez te 7 lat.
Ale pan poseł trochę mi mydli oczy, przepraszam.
Panie doktorze, broń, panie Boże, nic tutaj nie chcę mydlić.
Do Włoch pieniądze już popłynęły, ale te euro już są tam księgowane.
Popłynęło tam 30, w największym przypadku to jest 30% dostało.
No to w naszym wypadku
państwa.
To jest 6 miliardów euro, no to ja bym nie pogardził.
Panie doktorze, my chcemy tych pieniędzy i oczywiście uważamy, że są one nam potrzebne. Przypomnę, że one są na łagodzenie skutków pandemii koronawirusa, bo to o tym mówimy, nie mówimy o niczym innym i one są nam potrzebne, bo po pandemii koronawirusa myśleliśmy, że będzie spokojniej. Mamy wojnę, agresję Rosji na Ukrainę i aby wyjść z tego kryzysu gospodarczego, bo takowy jest, to potrzebne jest duże wsparcie, a pieniądze z KPO byłyby tym dużym wsparciem. I na nie liczymy i uważamy, że wcześniej czy później one do Polski trafią.
Jeden z tygodników, bardzo mocno opozycyjny tygodnik Polityka, ma okładkę najnowszego numeru, najdroższy minister na tej okładce Zbigniew Ziobro. Jest taka możliwość, że będą i pieniądze z KPO i Zbigniew Ziobro w rządzie, czy trzeba będzie pożegnać się z panem ministrem Ziobro, żeby też pieniądze?
Innego rozwiązania nie widzę.
Czyli tutaj nie ma możliwości dymisji Zbigniewa Ziobro z
Nie chcę odpowiadać za pana ministra Zbigniewa Ziobro, czy chciałby się do dymisji podać. Nie sądzę, aby takie miał plany, natomiast na pewno nie ma z naszej strony planów, aby Zjednoczona Prawica stała się mniej zjednoczona. Pewno nie ma takich planów i najbliższe posiedzenie Sejmu będzie też głosowane, na najbliższym posiedzeniu będzie głosowany wniosek o wotum nieufności. Na kolejnym oczywiście, nie na tym. Sądzę, że ten wniosek, jak i poprzednie, uzyska negatywną opinię Sejmu.
I zagłosuje zatem większość posłów Prawa i Sprawiedliwości. Zobaczymy, czy wystarczy głosów, ale chyba wystarczy. Kukiz będzie przeciwko, ale pani poseł Ścigaj swoją grupą będzie za i tak się uzbiera.
Panie doktorze, żeby odwołać jakiegokolwiek ministra, potrzebne jest 231 głosów.
I tu może być kłopot. Pan minister Ozdoba z kolei powiedział, oceniając politykę europejską pana premiera Morawieckiego, że w tej sprawie doszło do serii porażek. Od momentu, kiedy premierem nie jest Beata Szydło, mamy pasmo porażek. To prawda.
Pan minister
rzecznik Solidarnej
ma
Polski
też czasami kwiecisty język i w jego wypowiedzi czasami to powinny być skierowane bardziej do wewnątrz, a nie do zewnątrz.
A to, co powiedział Patryk Jaki, co potem komentował Jarosław Kaczyński, że premier wprowadza w błąd w sprawie polityki europejskiej prezesa Prawa i Sprawiedliwości, to już takie bardzo mocne oskarżenia. Solidarna Polska nie oszczędza premiera.
Panie doktorze,
a premier milczy.
Pan prezes też powiedział, że nie doktoryzuje się na wypowiedziach Patryka Jakiego. Ja też poprzestanę na tym komentarzu.
Dobrze, mieliśmy jeszcze ten temat omówić. Przynajmniej ja tak sobie wynotowałem tą komisję weryfikacyjną. Opozycja raczej będzie przeciwko, ale przegłosujecie projekt. Co on ma ustalić? Co pan spodziewa się po tej jednej z lak, która w ramach waszej kontrofensywy, czyli tym śledztwie nad energią?
Panie doktorze, spodziewać się można niespodziewanego, więc wszystkiego się spodziewamy.
Z jednego oskarżenia wobec...
Komisja będzie miała takie uprawnienia, aby kierować też zawiadomienia do prokuratury.
I spodziewa pan się poseł takich
zawiadomień? Będzie miała uprawnienia takie, aby odbierać komuś poświadczenie dostępu do dokumentów tajnych na 10 lat, zakaz pełnienia funkcji publicznych przez 10 lat, plus uchylania aktów administracyjnych, które zostały podjęte pod wpływem, no właśnie, czyim wpływem, to będzie już komisja musiała ustalić. I nawet ten zakres uprawnień komisji wskazuje, że możemy tutaj się spodziewać rzeczy, o których być może się część ludzi domyśla, ale jak się okazuje, na przykład w Niemczech, to taki przykład podaję, ale to jest taki dosyć symptomatyczny. Okazało się, że jeszcze kilka lat temu główne organizacje ekologiczne niemieckie były sponsorowane przez prawdopodobnie wywiad rosyjski i mocno eksponowały swój sprzeciw wobec gazu łupkowego. No, przypadkiem ten gaz łupkowy miał być wydobywany i byłby konkurencją dla gazu rosyjskiego. Więc to są takie przykłady, gdzie to będzie też rola komisji, aby wyjaśnić, dlaczego w momencie agresji Rosji na Ukrainę Polska była w takiej, a nie innej sytuacji energetycznej, uzależnienia od Rosji pod kątem węglowym, gazowym, energetycznym i co za tym stało. I to będzie główny cel tej działania tej komisji, a dopiero nasze rządy spowodowały, że to uzależnienie albo zostało już zlikwidowane jak w przypadku gazu, albo jest zlikwidowane jak w przypadku czy paliw płynnych, czy energii.
Albo było
energii
zwiększane jak w przypadku węgla.
W przypadku węgla, panie redaktorze, dane od są 3 lat nie ma żadnego węgla rosyjskiego, nie było sprawdzane od 3 lat. Bo w latach 16-21 był, niewielkiej ilości sprawdzały, ale głównie sprawdzały firmy prywatne. To też, panie redaktorze...
Gdyby od 3 lat, panie pośle, nie było u nas rosyjskiego węgla, to nie
byłoby...
Ale
mówimy o firmach prywatnych. Ja nie mówię o spółkach Skarbu Państwa, bo no tak, to trzeba rozdzielić. Firmy prywatne, panie redaktorze...
A tym się nie będzie zajmować komisja?
Też się będzie zajmować, ale prywatne proszę pamiętać o czymś takim jak swoboda przepływu handlu w Unii Europejskiej.
Ale to właśnie usługi ministrowie. Pan minister w tym studiu, no jeszcze nie w tym, w innym budynku, ale w Radio Wnet zapewniał minister Tobiszowski, że on wyciśnie rosyjski węgiel z rynku. Nie wycisnął, no jego import.
Panie redaktorze, ale teraz... Udało się to wycisnąć trudno było zakazać prywatnym firmom, bo mielibyśmy problemy z Komisją Europejską. Nie wolno było zakazywać, no ale to też jest jakiś odcinek działań komisji, będzie musiał być poświęcony na to i takie rzucenie światła na to, dlaczego tak, a nie inaczej czasami trzeba było robić. I jaki wpływ na to też, panie redaktorze? Jakie wpływy rosyjskie są na Komisję Europejską, na przykład.
No ale tego to chyba nie zbadacie w ramach Komisji Europejskiej.
Ale
chyba, że
pytania
powołacie.
Można zadawać.
Kto będzie szefem? Wiecie, czy jeszcze nie wiecie?
Panie redaktorze, składu osobowego jeszcze nie ma i...
Decyzje kiedy pan, jak pan...
Będą musiały zapaść na początku roku najpóźniej.
Krzysztof Tchórzewski, dobry kandydat.
Panie redaktorze, osoby, które zajmowały się energetyką, znają te tematy, są solidnymi kandydatami. O.
A może ktoś spoza Sejmu? Piotr
Ale
Naimski.
To jest też w ustawie przewidziane, że członkami komisji mogą być osoby, które nie są parlamentarzystami i
zgłoście takie
na
osoby.
Pewno będziemy korzystać z takich osób.
Ale też w składzie komisji?
W składzie komisji, tak.
Powiedział Krzysztof Sobolewski, sekretarz generalny Prawa i Sprawiedliwości i poseł tej partii. Panie pośle, dziękuję bardzo za wizytę.
Dziękuję, panie doktorze, dziękuję bardziej państwu. Dla Polska pana... biało-czerwoni, trzymamy kciuki w niedzielę, 16.
Dla pana posła po meczu to musiał być nie lada wysiłek, ale tym bardziej dziękuję.